Jak je zbierać, po czym poznać, że są jadalne, kto ich nie powinien jeść w ogóle i co robić, kiedy zatrujemy się grzybami. O tym mówić będziemy w tej audycji Szlachetne Zdrowie. A dziś gośćmi programu są doktor habilitowany Katarzyna Socha, kierownik Zakładu Bromatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dzień dobry pani.
Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa serdecznie.
I Aleksandra Puczyńska z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku. Witam panią.
Witam serdecznie.
Przed mikrofonem Włodzimierz Filipowicz. Dzień dobry. Żeby sprawdzić, czy są grzyby w lesie, wcale nie trzeba tam się wybierać. Wystarczy udać się na osiedlowy ryneczek. Jeśli tam ktoś będzie sprzedawał grzyby, to znaczy, że można właśnie iść do lasu na grzybobranie. Jak to jednak zrobić zgodnie z polskimi przepisami? To pytanie jest do pani Aleksandry Puczyńskiej.
Żeby chodzić do lasu i zbierać grzyby, w zasadzie nie trzeba mieć żadnych uprawnień, ale pojawia się ten problem z uprawnieniami w momencie, kiedy chcemy te dary natury już sprzedać.
Czyli wprowadzić do obrotu.
I w tym momencie przychodzi nam tutaj na pomoc rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu, który narzuca obowiązek posiadania uprawnień, przynajmniej klasyfikatora grzybów, osobom, które sprzedają takie grzyby. I w momencie, kiedy chcemy kupić grzyby u takiej pani czy pana sprzedającego na jakimś osiedlowym ryneczku, dobrze byłoby zapytać się, czy posiada takie uprawnienia.
Myślę, że rzadko która osoba by miała takie uprawnienia.
A tutaj bym się nie zgodziła, dlatego że od 2003 roku w naszej stacji uprawnienia klasyfikatora grzybów uzyskało ponad 200 osób. Czyli ta świadomość posiadania tych dokumentów, które uprawniają do sprzedaży grzybów, jest coraz większa i chęć zdobycia takiego uprawnienia,
certyfikatu
też pojawia się w społeczeństwie i jest chęć zdobycia takiego dokumentu, takiego certyfikatu.
Ale jak są grzyby, to myślę, że tych 200 osób to bez problemu byśmy znaleźli na ryneczkach pod Opałkiem w Białymstoku czy w jakichś innych miejscach, także no nie jest to jeszcze tak powszechne. No dobrze, ale skoro jesteśmy na tym ryneczku i chcemy kupić grzyby, no to jeżeli ta osoba nie ma takiego certyfikatu, klasyfikatora grzybów, to co?
To kupujemy wtedy grzyby na własną odpowiedzialność. A tutaj, żeby jakby bardziej uświadomić, z czym mamy problem, jaki mamy problem, może posłużę się tutaj jakby takim zdaniem, sentencją Paracelsusa, który stwierdził, że w zasadzie wszystko jest trucizną i nic nie jest trucizną, bo to zależy tylko i wyłącznie od przyjętej dawki. I to dotyczy właśnie grzybów. Nie możemy powiedzieć, że grzyby są jadalne bądź niejadalne, bądź jadalne albo trujące. Na dobrą sprawę możemy powiedzieć, że grzyby są najmniej trujące, takie, które w spożyciu w odpowiedniej dawce i po odpowiedniej obróbce termicznej po prostu nam nie zaszkodzą. A nawet te grzyby, które są jadalne, są wpisane na listę rozporządzenia ministra grzybów w sprawie grzybów dopuszczonych do obrotu. Nawet takimi grzybami możemy się zatruć, bo na przykład mogą być źle przyrządzone, mogą być zjedzone na surowo i grzyb, który z założenia jest grzybem jadalnym, może się okazać grzybem trującym. Więc kupując grzyby od osoby, która nie ma uprawnień i nie wystawia certyfikatu, atestu na grzyby, które sprzedaje, kupujemy na własną odpowiedzialność i jakby własną świadomość, że możemy sobie zrobić krzywdę.
No dobrze, a kto w takim razie egzekwuje to, czy te osoby, które handlują, wprowadzają do obrotu, mówiąc tym językiem rozporządzenia, jeśli się tam te osoby znajdą na tym ryneczku, czyli kto to jest, Straż Miejska czy Sanepid?
W przypadku, gdy grzyby są sprzedawane na lokalnych ryneczkach bądź pod sklepami, takie dokumenty powinny wymagać osoby zarządzające danym terenem. Czyli w przypadku, kiedy mamy takie na przykład ryneczki na schodach przed sklepem, gdzie ten teren należy jeszcze do sklepu, na ten teren nie ma prawa w tym momencie wejść, interweniować Straż Miejska, wtedy na dobrą sprawę takiego zaświadczenia o odbytym kursie klasyfikatora powinien wymagać zarządca danego terenu. To samo dotyczy ryneczków osiedlowych, gdzie jest zarządca terenu i taki zarządca teren powinien oczekiwać od osób, które sprzedają grzyby, że mają uprawnienia do tego i wystawiają atesty na te grzyby, które sprzedają. Natomiast w przypadku punktu skupu grzybów. Nadzór nad tymi punktami skupu grzybów mają powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne i one pilnują i rzeczywiście tutaj jest dopilnowane, żeby osoby, które skupują te grzyby, miały uprawnienia i miały doświadczenie w tym, co robią w takim punkcie skupu grzybów.
To niech jeszcze pani nam powie, jak się zmieniło podejście do tego zbierania grzybów, jeśli chodzi o stosunek zbieraczy do rozporządzenia. Czy co z roku na rok mamy więcej tych, którzy mają certyfikaty? Czy to, ile pani ma takich gości u siebie dziennie, powiedzmy, teraz, kiedy zaczyna się sezon grzybowy?
W zasadzie muszę powiedzieć, że tutaj, kiedy zaczyna się sezon grzybowy, właśnie widzę po tych osobach, które przychodzą i chcą sprawdzić, co to za grzyby. Natomiast co roku obserwuję coraz większą rzeszę młodych ludzi, którzy chcą zacząć zbierać grzyby. Być może nie mają dookoła siebie osób, rodziców, może nie mieszkają już z rodzicami, gdzieś są poza granicami i chcą gdzieś dowiedzieć się, czy te grzyby są dobre, czy nie. Przychodzą do nas i takich osób jest kilkanaście osób w tygodniu, żeby sprawdzić, czy postępują zgodnie z atlasem grzybów, czy to, co znalezione w koszyku, zgadza się z tym, co znaleźli w atlasie i szukają takiej porady. Takich osób jest coraz więcej. Coraz więcej młodych osób, czy w średnim wieku, zaczyna przygodę z grzybami. Jest to nawet takie miłe do obserwacji, że duch zbierania grzybów w Polsce nie zaginie.
No to bardzo dobrze, bo są kraje, w których są limity na zbieranie grzybów. Włochy, Niemcy bodajże też mają coś takiego.
Holandia,
no właśnie. I tam są ograniczone. U nas na razie tych ograniczeń nie ma. Kiedyś grzyby były po prostu bardzo poważnym uzupełnieniem jadłospisu. Naród był biedny, jedzenia nie było za dużo, a w związku z tym te grzyby stanowiły dość istotny fragment całego żywienia. Teraz myślę, że bardziej dla smaku, pani docent, jak to się dzieje teraz z tymi grzybami.
Rzeczywiście, panie redaktorze, no, nasz kraj ma bardzo długą tradycję, jeżeli chodzi o zbieranie grzybów i te grzyby są obecne w kuchni polskiej, w wielu potrawach i cały czas, myślę, popularne, dlatego że no, chociażby nie wyobrażamy sobie świąt Bożego Narodzenia bez potraw grzybowych i te grzyby przede wszystkim doceniamy i docenialiśmy ze względu na walory smakowe, że po prostu są smaczne.
A dlaczego je warto jeść, to powiemy za chwilę. A żeby mieć to zdrowie, to trzeba z głową wybierać się na grzyby, zbierać tylko te, które są jadalne i oczywiście odpowiednio je przygotowywać. Zanim do tego dojdziemy, może spróbujmy powiedzieć, czy w ogóle warto i dlaczego warto jeść grzyby. Co one zawierają, pani docent?
To znaczy, tak jak powiedzieliśmy już, że doceniane są u nas grzyby ze względu na walory smakowe, na pewno, natomiast wartość odżywcza może jest tutaj na drugim stopniu, prawda? Mniej się docenia tą wartość odżywczą. Należy jednak pamiętać, że w grzybach są pewnego rodzaju substancje, które mogą wspomagać w leczeniu różnych schorzeń, na przykład przeciwdziałać chorobom układu krążenia, poprawiać pracę systemu immunologicznego, obniżać poziom cukru we krwi. Tak? No, mamy na przykład frakcje polisacharydowe, mamy beta-glukany, mamy składniki mineralne, prawda, takie jak chociażby potas, cynk. Grzyby dobrze gromadzą też na przykład selen, którego mamy w naszej diecie ciągle za mało i tutaj ten selen między innymi ma właściwości przeciwnowotworowe, zresztą właśnie polisacharydy występujące w grzybach również są badane pod kątem właściwości przeciwnowotworowych. I tutaj no, nie jest to nic nowego, bo grzyby już były wykorzystywane w medycynie ludowej do leczenia różnego rodzaju schorzeń, na przykład do tamowania krwotoków, do leczenia schorzeń przewodu pokarmowego, układu krążenia. I jakby do tego też się powraca, prawda? Więc teraz naukowcy obecnie też są całe konferencje poświęcone grzybom. W tamtym roku na przykład była taka konferencja Światowa Medycyna Grzybów się nazywała, więc jakby do tego wracamy i te substancje właśnie są badane, występujące w grzybach. My w Zakładzie Bromatologii również mamy takie badania pod kątem właściwości przeciwnowotworowych. No one są jeszcze w trakcie, więc tutaj no jeszcze nie bardzo mogę mówić o wynikach. Natomiast na pewno grzyby są doceniane też w kuchni Dalekiego Wschodu i w medycynie też, w tej tradycyjnej medycynie chińskiej, prawda, japońskiej. Tam mnóstwo różnych prawda, i potraw grzybowych, ale też i suplementy, diety są produkowane, prawda, i patenty są na ten temat, prawda, publikacje, że no chociażby właśnie te właściwości przeciwnowotworowe do wspomagania oczywiście terapii przeciwnowotworowej, tak? Nie mówimy o leczeniu. Natomiast jeżeli my jemy te grzyby no, w takiej typowej potrawie grzybowej, no to trzeba mieć też świadomość, że nie spożywamy ich za często, prawda? Te badania to są, najczęściej jednak dotyczą ekstraktów, prawda? Czyli skoncentrowanych już grzybów, które się próbuje później na przykład wprowadzać do obrotu w postaci suplementów, diety, tak? I wtedy może być to działanie. Natomiast w potrawie no, często zawartość tej samej substancji leczniczej no, nie będzie na tyle duża, żeby no, on wykazywał właściwości lecznicze.
No wypełnimy żołądek, poczujemy się syci, grzyby bardzo długo się trawią. Dlaczego?
No właśnie, to są potrawy ciężkostrawne i tutaj też nie dla każdego, tak? Dla małych dzieci na pewno nie zalecamy. Tak do 7 roku życia raczej ostrożnie z grzybami. Po pierwsze ze względu na możliwość zatrucia, że jednak no, u osoby dorosłej ten system już jest inaczej wykształcony, obronny, inaczej funkcjonują enzymy wątrobowe, prawda, u dziecka. W ogóle wszelkie dawki toksykologiczne zawsze się przelicza jednak na masę ciała, tak? Im niższa masa ciała, tym mniejsza dawka wystarczy, żeby doprowadzić do zatrucia, więc po drugie, no, zwykle potrawy grzybowe, no, to są jednak jakieś sosy takie zawiesiste, prawda, na śmietanie, co jeszcze, smażone, na prawda, czyli na tłuszczu, czyli to są jednak ciężkostrawne, czyli osoby właśnie, które są po prostu na diecie lekkostrawnej, tak, z różnych powodów, ze schorzeniami przewodu pokarmowego, tak, ze schorzeniami wątroby, nerek, osoby starsze często, prawda, jak już no, mają jakąś tam niewydolność, więc tutaj też no, z grzybami raczej wtedy ostrożnie, czyli nie dla każdego te potrawy grzybowe.
Są jakieś ilości grzybów, które można określić, że o tyle to mogę zjeść i nic się nie będzie działo, czy to jest bardzo osobnicze?
Bardzo osobnicze i to właśnie zależy jakie, tak? No jeżeli mówimy o tych grzybach jadalnych, tak? Czyli to, co tutaj też pani wcześniej powiedziała, objęte rozporządzeniem ministra zdrowia. Mamy te 44 gatunki grzybów dopuszczonych do obrotu i to jest, no nie tylko oczywiście te, które rosną w naszych lasach, ale też te, które są uprawiane, te, które są sprowadzane, między innymi właśnie z Azji, żeby były, no, miały, mogły być sprzedawane na terytorium naszego kraju, no to też muszą być jakby objęte tym rozporządzeniem, tak? I no ta ilość wtedy no taka, no jak to porcja, prawda, no talerzowa, tak? Trudno tutaj powiedzieć o konkretnej ilości, no a jeżeli chodzi już o te grzyby niejadalne, no to tutaj już wystarczy naprawdę przy niektórych, tak? No niewielka dawka, czasem to jest jeden średni owocnik i już może spowodować, no, bardzo negatywne skutki.
Wspomniała pani o rozporządzeniu, o tej liczbie ponad 40 gatunków, które wolno wprowadzać do obrotu, czyli wolno po prostu albo je sprzedawać, albo przetwarzać i te przetwory sprzedawać. Za chwileczkę powiemy, jak odróżnić te, które się nadają i które się nie nadają do jedzenia i które są jeszcze dodatkowo trujące. Dziś mówimy o grzybach, a gośćmi programu są doktor habilitowany Katarzyna Socha, kierownik Zakładu Bromatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i pani Aleksandra Puczyńska z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku. Drogie panie, w Polsce według rozporządzenia ministra mamy ponad 40 gatunków grzybów, ale jadalnych i zbieranych przez grzybiarzy jest więcej. To jak odróżnić te jadalne od tych niejadalnych i od tych trujących?
To znaczy, jadalne przede wszystkim, jeżeli specjalnie na tych grzybach się nie znamy, to taką przygodę ze zbieraniem grzybów zalecalibyśmy zacząć od grzybów rurkowych, czyli takie, które na spodniej stronie kapelusza mają taką gąbkę, można powiedzieć, prawda? I dlaczego? Bo właśnie wśród tych grzybów nie spotykamy gatunków śmiertelnie trujących.
A ten szatan?
On występuje niezwykle rzadko. Także tutaj ryzyko jest, no poza właśnie tym borowikiem szatańskim, tak, no jeszcze tam jest goryczak, ale to on bardziej chodzi tutaj o ten silnie gorzki smak, prawda, nie dochodzi do zatrucia śmiertelnego, więc...
Starsi ludzie kiedyś zawsze, jak nie wiedzieli, czy dobry grzyb, czy zły, to tam nadgryzali fragmencik, gorzki nie biorę.
No to jest jeden ze sposobów, niewątpliwie. Natomiast tutaj właśnie szczególnie należy uważać na grzyby blaszkowe, tak, to oczywiście nie znaczy, że wszystkie grzyby blaszkowe są trujące. Jest mnóstwo grzybów blaszkowych, które są znakomitymi grzybami jadalnymi. Natomiast tutaj już trzeba bardziej uważać, dlatego że jest wiele gatunków jednak podobnych, tak, a które do tych właśnie jadalnych, a już no niestety one nie nadają się do spożycia. I tutaj właśnie tak jak mamy takie trzy podstawowe rodzaje zatruć grzybami, czyli zatrucia cytotropowe, neurotropowe i gastryczne. I te pierwsze cytotropowe to jest przede wszystkim uszkodzenie komórek narządów wewnętrznych i to są właśnie najgroźniejsze rodzaje zatruć, dlatego że tam mamy ten tak zwany długi okres utajenia, tak? Czyli od momentu spożycia potrawy z tych grzybów do wystąpienia pierwszych objawów może minąć długi czas, jeszcze taki bezobjawowy, a okazuje się później niestety, że dochodzi do znacznego już uszkodzenia narządów wewnętrznych i taką osobę już później można tylko uratować w takiej specjalistycznej klinice, tak? Bo dochodzi na przykład do zatrucia chociażby tym muchomorem sromotnikowym, który właśnie zawiera w swoim składzie tą najgroźniejszą truciznę, jaką jest amanityna. I właśnie te cytotropowe, jeszcze tam oczywiście inne też grzyby, mamy w sumie 5, muchomor sromotnikowy, jadowity i wiosenny, czyli to jest taka albinotyczna odmiana muchomora sromotnikowego, są białe, dlatego bywają mylone na przykład z pieczarkami. I potem jeszcze zasłona krudy i pieszczenica kasztanowata, tam już mamy inne toksyny, ale też właśnie długi okres utajenia, tak? I właśnie uszkodzenie tych komórek narządów wewnętrznych. Czyli
długi takie... okres utajenia, to jakby to policzyć w godzinach, dniach?
Można w godzinach, można nawet w dniach. W przypadku zasłonaka rudego albo rudawego, to nawet do 2 tygodni ten okres utajenia. 7-10 dni. O to chodzi, panie redaktorze, właśnie, że później nawet postawić tą prawidłową diagnozę jest niezwykle trudno, tak? Bo po prostu nie pamiętamy, tak? Że my na przykład tydzień temu spożywaliśmy potrawę grzybową, tak? I właśnie te wszystkie są blaszkowe, tak? I tak samo druga grupa, zatrucia neurotropowe, czyli tutaj toksyny występujące w tych grzybach cechuje ujemny wpływ na system nerwowy człowieka i tam są jeszcze dwojakiego rodzaju w zależności od substancji występujących, objawów. Mogą być te tak zwane halucynogenne grzyby, a mogą być te tak zwanego typu muskarynowego. I te neurotropowe też mogą skończyć się groźnie w zależności od okoliczności, czyli od dawki. Tutaj, tak jak pani wcześniej powiedziała, że ta dawka jest bardzo ważna, ale korzystniejszy jest ten krótki okres utajenia, że od 30 minut do 2 godzin już zaczyna się coś dziać. Czyli my szybciej też jesteśmy w stanie skojarzyć, że to akurat po grzybach, tak? Szybciej trafimy na leczenie. Często są też już znane tutaj odtrutki przy neurotropowych, prawda? Czyli można wtedy taką osobę uratować. No i trzeci typ to są zatrucia gastryczne, czyli typowe objawy od strony przewodu pokarmowego. Też krótki okres utajenia. Zwykle już tutaj rokowania są dobre, bo to jest tak jak przy innego rodzaju zatruciach, to nie tylko po grzybach. I to zwykle związki terpenowe występujące właśnie w tych grzybach niejadalnych wywołują tego rodzaju zatrucia. Też właśnie dosyć szybko od spożycia, tak jak powiedziałam, ale te tak zwane zatrucia nieswoiste, czyli nawet grzybami jadalnymi, tak? Bo tak pani też wcześniej wspomniała, że my jadalnymi też możemy się zatruć. Tak, jeżeli one będą źle przechowywane, źle przyrządzone, zanieczyszczone po prostu jakimiś drobnoustrojami, tak? Czyli tak jak po każdej innej żywności może dojść właśnie do też zatrucia, ale rokowania wtedy zwykle są dobre.
A czy możemy powiedzieć z państwa doświadczenia i w sanepidzie, i w klinice, jakie najczęściej są mylone grzyby między jadalnymi, a niejadalnymi, czy też nawet trującymi?
No tutaj, biorąc pod uwagę moje doświadczenie ze spotkaniami, w spotkaniu z ludźmi, którzy przychodzą z koszykami grzybów, żeby stwierdzić, czy te grzyby się nadają do jedzenia, czy nie, najczęściej w koszykach pojawia się goryczak. Czyli ten grzyb rurkowy,
wygląda jak prawdziwy,
wygląda jak
wygląda
jak podgrzybek, czasami wygląda jak koźlarz. Bardzo często trafia do koszyka właśnie razem z podgrzybkami, sądząc przez początkującego grzybiarza, że to jest właśnie podgrzybek, ale dodatkowo trafiają nam się również, szczególnie w takim okresie październikowo-listopadowym, kiedy pojawiają się w lesie gąski. w ramach gąski niekształtnej trafiają nam się gąski pręgowane, które już są grzybami trującymi. I tutaj pojawia się większy problem, bo o ile pomylić goryczaka z podgrzybkiem nie zaszkodzi nam to, po prostu tylko zepsuje potrawę.
Bo będzie gorzkie.
Bo będzie po prostu gorzka. O tyle w przypadku tej gąski niekształtnej, którą pomylimy z gąską pręgowaną, no to już może być większy problem, bo tutaj może dojść do ciężkiego zatrucia. Pojawiały się oczywiście w tym okresie też późniejszym troszeczkę, kiedy pojawia się opieńka miodowa. W ramach opieńki miodowej pojawiają się w koszyku pojawiają się albo łuskwiaki, albo niestety maślanka wiązkowa, która również jest grzybem toksycznym. I w przypadku opieńki miodowej jeszcze jest dodatkowy problem, bo na dobrą sprawę spożywanie opieńki miodowej jest obwarowane wieloma zasadami. Przede wszystkim tylko i wyłącznie po obróbce termicznej, długotrwałej obróbce termicznej i tylko młode kapelusze. Jeżeli widzę w koszyku takie wielkie, przerośnięte, wręcz poczerniałe kapelusze opieńki, takie też traktuję już jako grzyby niejadalne, wręcz jako grzyba trującego.
Ale czasem takie wielkie opieńki wyrastają, mówię, na całą patelnię. I czy ona już wtedy się nie nadaje, czy ona jest taka młoda jeszcze, czy to dlatego taka wielka, bo długo rosła?
Nie, potraktowałabym ją jako grzyba już starego, grzyba, w którym zachodzą już takie procesy biochemiczne, które powodują pojawianie się substancji toksycznych, takich szkodliwych w takim grzybie i tutaj trzeba też sobie postawić pytanie, dlaczego spożywamy grzyby? Dla ich walorów smakowych. A skoro w takim starym grzybie, takim już u kresu swojego życia, pojawiają się substancje toksyczne, nie ma sensu spożywać takiego grzyba. Lepiej poszukać takich młodszych egzemplarzy, które będą rzeczywiście i jędrne, chrupkie i aromatyczne po przyrządzeniu.
Ale czasem się mówi, że wielokrotne odgotowanie nawet muchomora może spowodować, że on straci tę swoją truciznę. Czy to prawda?
No muchomora to niekoniecznie. Akurat muchomor sromotnikowy ma najbardziej trwałą grzybową truciznę i tutaj nawet wysuszone muchomory sromotnikowe, nie wiem, po 10 latach jakby ktoś spożył, on będzie w pełni toksyczny. I tak samo gotowanie, suszenie nie zmniejsza toksyczności. Często te toksyny, na przykład w piestrzenicy kasztanowatej, to też właśnie z cytotropowych zatruć, tam jest gyrometryna i tutaj nawet to przy tym gotowaniu też może dojść do zatrucia. Samo wdychanie oparów może doprowadzić do zatrucia. Natomiast ludzie zbierają inne grzyby, które absolutnie nie są wymienione w tym rozporządzeniu, że należą one do grzybów jadalnych. Mówię tutaj o krowiaku podwiniętym.
Inaczej tak
popularna olszówka, oczywiście, taka trochę podobna do rydza może kształtem, natomiast no, ma inną barwę, tam taką trochę oliwkową, brązowawą, to jeszcze w zależności w jakim lesie ona rośnie. I tutaj rzeczywiście no, są takie poglądy, nawet w niektórych źródłach można spotkać, co nie jest oczywiście zgodne z prawdą, że wielokrotne obgotowywanie za każdym razem oczywiście w nowej wodzie, czyli wylewamy ten wywar, bo jeżeli my z tym pierwszym wywarem, czyli w postaci tej zupy grzybowej spożyjemy, no to niewątpliwie może dojść do zatrucia, tak? Natomiast jeżeli kilkakrotnie te olszówki ugotujemy za każdym razem w nowej wodzie, no to może być rzeczywiście tak, że po takim jednorazowym spożyciu nie będzie żadnych objawów, tak? Ale często te objawy są na tyle niespecyficzne, jakieś na przykład zaburzenia w krążeniu, w oddychaniu, prawda? Jakieś takie trochę typowe dla schorzeń alergicznych i ludzie jakby tak nie do końca kojarzą, że to po grzybach, tak? I uważają po prostu, że to są grzyby jadalne. Oczywiście nie warto ich zbierać, bo po pierwsze takie wielokrotne odgotowanie, to nawet jeżeli te grzyby miały coś tam wartościowego, prawda, w sobie, jakieś witaminy czy coś, to i tak to tracimy.
Bo by się wygotowało.
Czyli no, wartości odżywcze praktycznie żadne, tak? A tutaj jeszcze ryzyko, że jak sobie nakumulujemy tych trucizn, akurat jeżeli chodzi o statystyki, tu pewnie pani będzie mówiła o tym, to właśnie po tych olszówkach niestety jest ta tendencja zwyżkowa, no bo ludzie świadomie zbierają, tak? Bo tutaj jeżeli chodzi o muchomora sromotnikowego czy inne te toksyczne, no to są ofiary tragicznej pomyłki, tak? A tutaj skoro te olszówki są świadomie przez niektórych zbierane, no to niestety i do tych zatruć siłą rzeczy częściej będzie dochodziło.
A jeśli już zbieramy te takie grzyby, które nie są zawarte w rozporządzeniu ministra, no to oczywiście nie kupimy ich, albo przynajmniej nie powinniśmy ich kupić od takiego zbieracza, bo nie wolno tego wprowadzać, to jest obwarowane przecież przepisami. No ale zjeść to sami możemy, bo pójdziemy do lasu, nazbieramy i są to takie różne grzyby, które poza olszówkami też mogą być dla nas nie do końca przyjazne, tak to powiem ogólnie. Jakie poza tymi olszówkami jeszcze grzyby się zdarzają, które mogą powodować no, problemy?
To jeszcze za te warunkowo jadalne też uważane są czernidłaki, na przykład czernidłak pospolity. One no, rzeczywiście, jeżeli są młode owocniki, jeszcze właśnie nie są szczerniałe, bo stąd ta nazwa, że one właśnie bardzo szybko
takie
czernieją.
Takie białe na wierzchu, słupek tak, taki stoi.
Tak, tak. I one, jeżeli właśnie są młode i nie połączymy ich chociażby z niewielką dawką alkoholu, to spożyjemy taką potrawę, będzie wszystko w porządku. Wręcz nawet są publikacje, że te czernidłaki mogą wykazywać działanie korzystne dla zdrowia, nawet i też efekty przeciwnowotworowe są badane, między innymi w chińskich publikacjach mamy takie wyniki. Natomiast jeżeli właśnie taką potrawę z czernidłaka pospolitego, bo jeszcze nie wszystkie czernidłaki zawierają tą substancję, ale właśnie czernidłak pospolity zawiera, jest to kopryna i ona jest składem chemicznym, budową chemiczną właśnie zbliżona do środka przeciwalkoholowego stosowanego u osób właśnie, które leczą się z uzależnienia do alkoholu, tak? I wtedy właśnie po spożyciu tej potrawy z czernidłaków, jeżeli my przyjmiemy chociażby niewielką dawkę alkoholu, dochodzi po prostu do blokowania, ta kopryna blokuje rozkład alkoholu w organizmie, czyli jakby wzmaga tą trującą siłę alkoholu, tak? Dochodzi do nagromadzenia aldehydu octowego i dochodzi do zatrucia. Pierwsze objawy to takie silne zaczerwienienie twarzy, ale potem właśnie dochodzi do wzrostu ciśnienia, mogą pojawić się jakieś halucynacje, więc tutaj właśnie ten warunkowo jadalny czernidłak pospolity często do tych neurotropowych też się zalicza, właśnie w połączeniu z alkoholem, bo powoduje wtedy podobne objawy jak muchomor czerwony czy muchomor plamisty, czyli te typowe tak zwane grzyby halucynogenne.
Czyli łączenie grzybów z niektórymi substancjami też może być szkodliwe. Więcej na temat zatruć powiemy za chwilę. Po upalnym lecie na krótko pojawiły się grzyby. Jeszcze w ubiegłym tygodniu można było spotkać osoby, które wychodziły z lasu lub też sprzedawały grzyby pod sklepami, a w tej chwili no, trochę pogoda nam się zmienia. Myślę, że to dopiero początek sezonu grzybowego. Czy już w tym roku były jakieś problemy związane z zatruciami w sanepidzie?
Na szczęście w tym roku jeszcze nie odnotowano klasycznych zatruć z grzybami, podobnie jak w zeszłym roku. Jedynie w 2017 roku odnotowano 2 przypadki zatruć grzybami. Były to zatrucia spowodowane spożyciem gołąbków i łuskwiaków. Natomiast w całym kraju w 2017 roku odnotowano 10 przypadków, około 10 przypadków zatruć. Były to zatrucia niestety muchomorami, ale na szczęście obyło się bez zgonów, więc widać, że ta edukacja społeczeństwa odnośnie spożywania grzybów, zbierania grzybów przynosi w tej chwili swoje żniwo i tych zatruć mamy z roku na rok coraz mniej.
No właśnie, my się też do tego chcemy przyczynić i ciągle powtarzamy, że grzyby trzeba zbierać z głową. Kiedy już się pojawiają jakieś objawy, to jak na nie najlepiej zareagować? Częściowo pani docent już zaczęła mówić, ale może tak spróbujmy to usystematyzować. Czyli zjedliśmy grzyby, no i coś nam się robi źle. Co to może być?
Jeżeli te objawy występują szybko, to dobrze, tak? Czyli właśnie tam po pół godziny, po 2 godzinach od spożycia potrawy, znaczy dobrze. Lepiej niż wystąpiłyby oczywiście po kilkunastu na przykład godzinach, tak? Bo wtedy właśnie większe jest ryzyko zatrucia tym bardzo niebezpiecznym muchomorem sromotnikowym. Ale nawet jeżeli te objawy wystąpią szybko,
to znaczy jakie?
To i tak po prostu takie, pierwsze to są takie typowe od strony przewodu pokarmowego, tak? Czyli wychodzi bóle brzucha,
tak? W żołądku,
tak,
bóle.